Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa w rozmowie o upadku Asada w Syrii. Siłą rzeczy ostatnie minuty przed przerwą muzyczną poświęcone były bardziej fenomenowi HTS prowincji Idlib, z której wywodzi się ten polityczny żywioł, który dzisiaj, wydaje się, rozdaje karty w Syrii post-Asad. Asad, który ukrywa się w Moskwie. Rosja, która z podkulonym ogonem wycofuje swoje siły zbrojne, opuszcza bazę w Tartus. O tym jeszcze zdążymy powiedzieć w drugiej części, drodzy Państwo. Audycję realizuje Jarosław Gołofit, a my wracamy do rozmowy z panem profesorem Łukaszem Fyderkiem. HTS, jeden z aktorów, dziś chyba główny aktor. Natomiast muszę zapytać, ponieważ ten krajobraz Syrii, jako przecież bardzo rozległego państwa, z różnymi prowincjami, różnymi grupami interesu, różnymi etnicznościami i ugrupowaniami religijnymi. HTS nie jest jedyną siłą i nie jest jedynym aktorem politycznym, który ma chrapkę na przejęcie władzy po reżimie skorumpowanym, zbankrutowanym reżimie Baszara al-Asada, prawda?
Tak, ci aktorzy się będą jeszcze wyłaniać, bo oczywiście, tak jak wspomniałeś, może należy to jeszcze podkreślić, Syria jest krajem wielowyznaniowym przede wszystkim. Jest krajem, w którym mieszkają dwie główne grupy etniczne, 90% Arabów, około 10% Kurdów. Ale jeżeli chodzi o obraz wyznaniowy, to mamy tam około 11% alawitów, czyli tej mniejszości muzułmańskiej, szyickiej, mówiąc w pewnym uproszczeniu, tak. Do której należał właśnie Asad i jego główne osoby jego reżimu, w szczególności w aparacie bezpieczeństwa. Mhm. Około prawdopodobnie 8% chrześcijan, 3,5% druzów populacji i jeszcze mniejsze grupy takie jak Izmailici czy Jezydzi. Więc to, czy szyici, 12-imamowi, to wszystko stanowi mieszankę, która sprawia, że Syria jest niejednolita. I to jest też mocno podkreślane w komunikacji właśnie Hayat Tahrir al-Sham i jej lidera, że oni są ugrupowaniem fundamentalistycznym, ale są też ugrupowaniem syryjskim i wszelkie plany wobec Syrii muszą uwzględniać tą syryjską specyfikę, a cechą syryjskiej specyfiki jest właśnie owa wielowyznaniowość, czy owa mozaikowość. Mhm. No i jak do tej pory bardzo mocno to podkreślają, no i zobaczymy, co będzie się działo w kolejnych dniach, czy jak będą rozumieć tą jak będą godzić ten fundamentalizm islamski z ewentualnymi prawami czy tolerancją wobec mniejszości religijnych. No bo to są rzeczy, które bardzo trudno pogodzić, dodajmy. No bo jeżeli jest się fundamentalistą islamskim, to że tak powiem, z automatu dąży się do tego, żeby wprowadzać szariat. A szariat w takim fundamentalistycznej interpretacji jest dość nietolerancyjny, bo celem takiego państwa nie jest tolerancja, tylko jest nawracanie ludzi na islam i sprawianie, żeby żyli w taki sposób, żeby trafiali potem do nieba. No to jest pewnym uproszczeniu, ale ten cel istnienia państwa islamskiego. Zobaczymy, jak to będzie wdrażane, bo oczywiście Muhammad Jawlani jest politykiem pragmatycznym. Myślę, że ma świadomość, że bez zewnętrznego wsparcia Syria nie będzie w stanie stanąć na nogi. No a kluczem do tego zewnętrznego wsparcia jest właśnie niestraszenie potencjalnych donatorów i sponsorów syryjskiej odbudowy fundamentalizmem, no bo są dwie grupy dwa kierunki, skąd mogą spłynąć środki. Jednym są bogate państwa Zatoki Perskiej, które obawiają się fundamentalizmu, choć niektóre są dość też islamskimi państwami, szczególnie Arabia Saudyjska. A z drugiej strony jeszcze większy strumień pieniędzy może spłynąć z Zachodu, czy to z Europy, czy Stanów Zjednoczonych, bądź z instytucji międzynarodowych, które są też przecież kontrolowane w dużym stopniu, czy też w których kluczową rolę odgrywa tak zwany Zachód, szeroko pojęty. Więc z jednej strony mamy te dążenia takie, no, które trudno negocjować, bo ci ludzie rzeczywiście wierzą w tą swoją misję, wierzą w konieczność utrwalania religii, czy poszerzania tego domu islamu, no, ale z drugiej strony no właśnie ten pragmatyzm i konieczność no, pozyskania z jednej strony pewnego poparcia wewnętrznego, także tych mniejszości, ale z drugiej strony poparcia zewnętrznego dla odbudowy kraju.
Ja nie jestem orientalistą, natomiast zwykłym rozróżniać dwa pojęcia, fundamentalizm od dżihadyzmu, mimo wszystko. Dlaczego o tym mówię? Panie profesorze, Łukaszu, dalej na prawo od HTS jest państwo islamskie, które przecież jego resztki na terenie Syrii funkcjonują. Czy to jest jeden z podmiotów, który też może wpływać na kształt sceny politycznej? Czy można w ogóle wyobrazić sobie sytuację, że HTS w jakiś sposób będzie próbować dogadywać się z państwem islamskim, by ustabilizować sytuację wewnętrzną? Czy są to wrogowie na śmierć i życie?
Na razie są to wrogowie na śmierć i życie i nie wyobrażam sobie w krótkiej perspektywie takiego porozumienia. Jeżeli chodzi o siłę, która zgładziła najwięcej bojowników państwa islamskiego, to prawdopodobnie w pierwszym rzędzie są to amerykańskie siły powietrzne, a w drugim, druga pod względem skuteczności i zwalczania państwa islamskiego będzie właśnie HTS. Te dwa ugrupowania o podobnej ideologii, ale walczyły ze sobą na śmierć i życie. Dzisiaj państwo islamskie operuje głównie na tych pustynnych, słabo zaludnionych terenach Syrii Wschodniej i ściera się tam właśnie z siłami lotniczymi bądź komandosami Stanów Zjednoczonych, którzy są w dwóch bazach rozmieszczeni na wielkiej pustyni syryjskiej.
Na terenie Syrii, chcę to również podkreślić w naszym GPS, amerykańscy specjalsi są na terenie Syrii od kilku lat, dobrych lat i nie ma tutaj żadnej sensacji.
Nie ma żadnej sensacji, znaczy to był ten moment, pytanie czy będą, nie ma sensacji, jest znak zapytania, bo Donald Trump już ich raz prawie wycofał za swojej pierwszej kadencji, uznając, że wycofuje amerykańskich chłopców i wycofał dużą część tych wojsk amerykańskich, ale jednak aparat bezpieczeństwa podpowiedział, że no, doprowadził, że jakaś tam obecność amerykańska została, no motywowana oczywiście czym? No koniecznością kontroli głównie właśnie tego odradzającego się, przecież potencjalnie odradzającego się na tych pustynnych i słabych do kontroli terenach terroryzmu sunnickiego, no ale była też druga motywacja, czyli dążenie do ograniczenia możliwości przerzutu zaopatrzenia przez Iran dla Hezbollahu, który to stanowił zagrożenie bezpieczeństwa nie tyle Stanów Zjednoczonych, ale ich głównego sojusznika w regionie, czyli Izraela. No także właśnie, tak, Amerykanie tam są, ale czy będą dalej, tego nie wiemy.
Znak zapytania. Czynniki zewnętrzne, które myślę, że jednak przyspieszyły upadek Asada. Wiele mówi się o bombardowaniu przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych pozycji, które mogły być zajmowane, kanałów przerzutowych, uzbrojenia, które mogło być przekazywane przez milicję z Iraku. To, co robi dzisiaj Izrael, masakrując resztki sił zbrojnych armii syryjskiej z obawy przed przedostaniem się tego sprzętu w większości przestarzałego w ręce HTS, no to, panie profesorze Łukaszu, to w zasadzie bezkarne plądrowanie Syrii, którą za chwilę trzeba będzie odbudowywać, no bo chcemy mieć w Syrii jednak stabilne państwo, nawet jeśli rządzone przez fundamentalistów, ale bez tego elementu dżihadystycznego. Daj Boże, no to przecież chcemy uniknąć sytuacji scenariusza jemeńskiego, scenariusza libijskiego. Czy jest to w ogóle możliwe?
No, tutaj jest kilka pytań, które w tym jednym pomieściłeś.
No tak.
I przede wszystkim tak, czynniki zewnętrzne upadku Asada, więc pokrótce spróbujmy odpowiedzieć na to. To nie, tam bombardowanie amerykańskie to było rzecz, że to powiem, zupełnie incydentalna i drugorzędna. Pierwszorzędna kwestia to to, że patroni Asada no po prostu zajęli się innymi rzeczami, wycofali swoje, po wygraniu tej wojny w okolicach 2020 roku, wojna przeszła w stan zamrożonego konfliktu, konfliktu niskiej intensywności. Iran wycofał bojówki, bo i zdemobilizował je swoje szyickie, które realizowały dużą część walk naziemnych. Druga istotna siła, która walczyła na ziemi, kampania Wagnera. wiemy, zupełnie gdzie indziej zaangażowana, czyli Ukraina.
No dzisiaj już Afryka Korps.
A teraz już Afryka. Trzecia siła, Hezbollah. Hezbollah oczywiście wycofany, potem starł się z Izraelem, rozbity przez Izrael w dużym stopniu jako siła bojowa, choć zachowujący w samym Libanie swoje zdolności do walki partyzanckiej. Więc Asad stracił wszystkie trzy siły, które pozwoliły mu wygrać tą fazę wojny w okolicach 2017-18 roku. I to jest kluczowa kwestia. I gdy okazało się, że tych sił zewnętrznych nie ma, no to wszyscy sądzili, że no ale przynajmniej właśnie ci Alawici, ta armia Asada przy nim zostaną. Okazało się, i to było duże zaskoczenie dla wszystkich, dla mnie również, że nawet Alawici opuścili Asada, że w momencie, kiedy się zorientowali, że zostają na placu boju sami, że ci, którzy walczyli z nimi, a niektórzy mówią, że jakby wykonywali większość czarnej roboty, czyli właśnie Rosjanie, Irańczycy i Libańczycy z Hezbollahu, że oni zniknęli, no to okazało się, że wojsko Asada też się rozpierzchło.
No, wojsko Asada się rozpierzchło, drodzy państwo, sceny, filmiki pokazujące żołnierzy syryjskiej armii, którzy pakują mundury do śmietników, przebierają się szybciutko w cywilne ubrania i gdzieś chcą być może nawet dołączyć do protestujących i tych ludzi, którzy entuzjastycznie reagują, witają Abu Mohameda al-Jawlaniego w Damaszku. Niesamowita sytuacja. To drugie pytanie, słusznie zauważyłeś, wielowątkowy było zagadnienie. Czy grozi nam, czy należy brać pod uwagę sytuację, że ten bardzo, bardzo delikatny układ sił, HTS dziś wydaje się, że jest na fali wznoszącej, ale że z każdym tygodniem, miesiącem zacznie się komplikować ta kalkulacja układu sił i grozi nam scenariusz znany z Jemenu, znany z Libii, dojdzie do ujawniania masowych mordów, biorąc pod uwagę wieloetniczność Syrii i te także zdjęcia, bardzo brutalne, dramatyczne sceny, które się rozgrywają, drodzy państwo, trzeba to jasno nazwać. No, ma miejsce łamanie praw człowieka, nie wiem czy na masową skalę, ale niektórzy z HTS nie wytrzymują presji, dokonywane są, mają miejsce lincze i tak dalej. Czy przy Syrii dzisiaj trzeba stawiać bardzo duży znak zapytania, równie duży jak po 2011 roku w przypadku Libii?
Tak, trzeba stawiać znak zapytania, ale znajmy miarę. Jednym z bardzo często powtarzanych i mam wrażenie mocno lobbowanych też przez ośrodki przekazu związane z Federacją Rosyjską. Okay. Od 2015 roku jest porównanie Syrii do Libii. Rosja, wkraczając, bardzo często uzasadniała to do swojej własnej populacji, reżim Putina to robił, ale też na zewnątrz, wchodzimy do Syrii po to, żeby nie dopuścić do drugiej Libii. I teraz to porównanie jest zupełnie chybione. Dlaczego? Dlatego, że w Libii, w drugiej wojnie libijskiej zginęło mniej ludzi niż w jednym więzieniu syryjskim. Tak? To są wojny zupełnie innego pokroju, zupełnie innej skali. Tak? Czyli mamy około 17 tysięcy ofiar wojny domowej w Libii i 600 tysięcy ofiar wojny domowej w Syrii. Prawda? A liczba zamęczonych w więzieniu z Seydnaya oscyluje właśnie między 17 a 30 tysięcy. Tak? Czyli mówimy tu o sytuacjach zupełnie nieporównywalnych. Tak? Czyli można powiedzieć, że życzylibyśmy Syryjczykom, żeby Syria stała się drugą Libią. Tak? Szczególnie jakby upadł szybko Bashar al-Assad w 2013 roku, do czego by doszło, gdyby nie ta interwencja zewnętrzna. W związku z czym cieszę się, że to akurat pytanie postawiłeś i tak je ująłeś, bo możemy właśnie o tym porozmawiać. Czy Syria stanie się drugą Libią? No ale co to oznacza tak naprawdę? No, drugą Libią, czyli krajem, który teraz przeżył konflikt, oczywiście też tragiczny dla Libijczyków, ale no jednak był to konflikt o wielokrotnie mniejszej intensywności i teraz jest rządzony przez dwa rządy. No to jest oczywiście kłopot, problem, natomiast no, Libijczycy żyją stosunkowo bezpiecznie, nie musieli uciekać, nie byli poddani represjom i oczywiście jest to problem dla Europy związany z szlakami przerzutowymi. Tak. Na terenie Libii też toczy się rywalizacja mocarstw regionalnych. Z jednej strony Egipt, Rosja i Emiraty, z drugiej strony strony Turcja i Katar rozgrywają sobie wojnę libijską, ale jest to konflikt bardzo niskiej intensywności. Obydwa te organizmy państwowe na terenie Libii w miarę działają.
Czyli paradoksalnie...
I bardzo być może, tak, że taki scenariusz też zafunkcjonuje w Syrii. Że ja bym w jakimś sensie nie był to, nie jest to najgorszy scenariusz. Ja powiem więcej, jest to jeden z lepszych scenariuszy, że zafunkcjonuje ośrodek w Damaszku, a na terytoriach północno-wschodnich nie będzie on na tyle silny, żeby objąć pełną kontrolą te tereny właśnie, gdzie funkcjonuje administracja kurdyjska.
Tak.
Która w jakiejś formie autonomicznej, choć nieuznanej międzynarodowo, będzie funkcjonować. Wydaje mi się, że jest to scenariusz nie najgorszy i dość prawdopodobny. Natomiast ciągle wydaje mi się to scenariusz raczej jeden z tych lepszych dla Syrii, bo są gorsze oczywiście. W szczególności niepokoi to, że na terenach Syrii mamy w tym momencie operujące dwa państwa zewnętrzne, znaczy nie licząc Stanów Zjednoczonych, ale dwa państwa ościenne, czyli Turcję i Izrael, które no, są państwami, których liderzy mają takie ambicje ekspansjonistyczne.
Bardzo cieszę się, że o tym mówisz. Na ile jest to czynnik zagrażający stabilności tej osłabionej wieloletnią wojną Syrii, która jest dzisiaj, z tego co mówisz, wycieńczona. Ludzie chcą spokoju. Ludzie wreszcie dotarli do swoich domostw, biorąc pod uwagę połowę populacji, która była uchodźcami wewnętrznymi. Na ile te dwa państwa są niebezpieczne? Powiem wprost, są niebezpieczne i mogą zupełnie zdruzgotać szansę na pokojową Syrię.
To są najważniejsze w tym momencie zagrożenia dla rekonstrukcji Syrii.
Niesamowite.
Po wydaje mi się, że tutaj naprawdę w interesie szczególnie Europy, która bardzo by chciała mieć stabilną Syrię, do której będą mogli wrócić uchodźcy z jednej strony, a z drugiej strony obawia się transnarodowego terroryzmu, to perspektywa tych dwóch ościennych mocarstw regionalnych, Izraela i Turcji, ingerujących na terytorium Syrii i to w dodatku nie ingerujących tak, że tak powiem, krótkotrwale. Amerykanie oczywiście to też może nie pomagać, no ale wiadomo, że oni są i pójdą. Natomiast Izrael wkroczył na terytorium Syrii, zatknął swoją flagę na górze Hermon, czy też Jabal al-Sheikh.
Tak jest.
I no cóż, operacja militarna, którą bombardowania Syrii, zajmowanie jej terenu, nosi nazwę no, pewnego biblijnego królestwa żydowskiego, które na tych terenach funkcjonowało, co jest odczytywane przez arabskich komentatorów jako no, zapowiedź tego, że Izrael się stamtąd nie wycofa. No, biorąc pod uwagę też reputację i głosy polityce izraelskiej związane z izraelską prawicą, jest to zupełnie prawdopodobne. Z drugiej strony Erdogan w Turcji no ma przede wszystkim główny jego interes bezpieczeństwa, to jest zwalczanie Kurdów powiązanych z Partią Pracujących Kurdystanu, czyli organizacją terrorystyczną stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa Turcji. No ale to jest cel jeden deklarowany. Drugi może być taki, że żeby to zagrożenie trwale zwalczać, utworzy pewną taką sferę buforową, o której od dawna turecka dyplomacja mówi. No sfera buforowa to jest taka ładna nazwa, no ale jednak pewnej takiej no, okupacji terenów przygranicznych, tak, która nie wiadomo kiedy się skończy i czy w ogóle.
Muszę zapytać.
To są bardzo duże wyzwania, bo jeszcze może tutaj dokończę.
Proszę.
Jeżeli sobie wyobrażamy, że odbywa się to w połączeniu z fundamentalistami, którzy będą tworzyć rząd w Damaszku, którzy nie będą w stanie okazać swojej słabości, no to będzie to prowadziło do ich dalszej radykalizacji, co więcej do zaproszenia międzynarodowych dżihadystów do pomocy w odparciu tej inwazji, no szczególnie inwazji Izraela, to będzie działało jak magnes na właśnie rozmaite grupy transnarodowe i może sprawić w dalszej perspektywie, że to, o czym mówiliśmy, że na razie jest nieprawdopodobne, czyli sojusz Hayat Tahrir al-Sham z państwem islamskim, no stanie się prawdopodobne, gdy pojawi się ten inny wróg, czyli państwo żydowskie u progu Damaszku. No, a pamiętajmy, że wzgórz Golan, z tego terenu zajętego dzisiaj przez Izrael do Damaszku, jest już około 40 kilometrów tylko, więc to są naprawdę przedmieścia.
Izrael, który poprzez swoją operację z biblijnym kryptonimem Jeruzalem może artylerią swoją ostrzeliwać Damaszek, a zatem jest to ogromny, gigantyczny game changer w tej rywalizacji. Drodzy Państwo, niedaleko w Damaszku siedział diabeł na daszku. Okazuje się, że ten diabeł prawdopodobnie nie siedzi Mickiewiczowski w Damaszku, ale jest gdzie indziej. Jest w Ankarze i jest, drodzy Państwo, w Tel Awiwie, tudzież w Jerozolimie, biorąc pod uwagę bardzo niebezpieczne zakusy obu państw regionu, biorąc pod uwagę ich ekspansjonistyczne plany. Warto o tym rozmawiać, warto to śledzić. Bardzo dziękuję Tobie. Pan profesor Łukasz Fyderyk był gościem programu audycji GPS w Polskim Radiu Lublin, Uniwersytet Jagielloński, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dziękuję, Łukaszu, że byłeś z nami w GPS.
Bardzo dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę w tej pierwszej części. Zapraszam na drugą część GPS o kulturze Ukrainy czasów wojny. Do usłyszenia po przerwie.